Zakorkowani o Korei z pierwszej ręki.
Cześć Aniu.
Cześć Leszek.
Witamy w naszej kolejnej już audycji, numer 34. To niesamowite, że 34 audycje to jest 68 tygodni. To jest niesamowite, jak ten czas leci.
Jak ten czas leci, że tak długo przetrwaliśmy razem.
Dokładnie. I trwamy dalej. Na razie nic tutaj w tej kwestii się nie zmienia. W dzisiejszej audycji poruszymy temat nieco rozluźniający. Będziemy opowiadać o wielu rzeczach, które dla nas dzisiaj są już całkiem normalne, ale kiedy spotkaliśmy się z nimi po raz pierwszy, były dla nas wielkim zaskoczeniem. I myślę, że tutaj właśnie jest ten problem, że już do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy.
Chodzi ci o rzeczy po prostu w Korei, tak? Które wydają się
tak,
dla nas...
Tak, chodzi mi o rzeczy w Korei. Takie właśnie rzeczy, które Koreańczycy robią inaczej. Tak jak właściwie też brzmi tytuł naszej audycji. Ale może to wszystko nam się tylko wydaje inne, bo nie mamy jakby też świadomości, jak to się odbywa w Polsce, to się też zmieniło. No i ciekawi jesteśmy waszego zdania.
Dokładnie. Ten temat. Ja przyznam się szczerze, że miałam trochę zagwozdkę przygotowując tą audycję, bo tak jak mówisz właśnie, że wiele rzeczy już dla mnie wydaje się naturalnych. Ja mam wrażenie, że wiele rzeczy takich charakterystycznych dla Koreańczyków już przyjęłam, no automatycznie, no bo po tylu latach w Korei jest to naturalne i nawet propaguję je za granicą. Na przykład wchodzę do polskiego sklepu i mówię annyeonghaseyo, kłaniając się w pas. I dlatego ciężko było właśnie znaleźć takie ciekawe i takie śmieszne rzeczy, ale mam nadzieję, że nam się to jakoś udało. Może zacznijmy od najmłodszego pokolenia, bo wiadomo, że dzieciaki mają swoje własne zabawy, czasami są one podobne w różnych krajach, czasami są zupełnie inne. Ja tutaj, Leszek, wybrałam, może ty znasz więcej jakichś ciekawych gier czy zachowań małych dzieciaków koreańskich, ale opowiem o trzech. Pierwsza to jest taka chyba uniwersalna, bo zaglądanie dziewczynkom pod spódnicę. Tutaj Leszek, to pewnie masz jakieś doświadczenia. Ja mam.
W każdym razie znaczy, nie wiem, czy zaglądanie pod spódnicę dziewczynkom można nazwać zabawą dziecięcą.
Ale to przecież wszyscy robią, nie? Ja mam doświadczenia z obu stron.
Tak.
W każdym bądź razie, no nie ma w tym nic dziwnego. Co jest dziwne, to w Korei za każdym razem, jak właśnie chłopiec podniesie dziewczynie spódnicę, to woła ice keki. Ice keki to jest w ogóle nazwa takiego loda na patyku i ma to oznaczać, że dziewczyna wtedy będzie czuła odświeżenie, że się podnosi tą spódnicę nie po to, żeby zobaczyć, co ona pod tą spódnicą ma, ale żeby właśnie przewietrzyć jej nogi, powiedzmy tak. To jest takie bardzo zabawne. Druga rzecz, zabawa, to jest bardzo bolesna zabawa małych dzieci koreańskich, nazywa się tongcim. Leszek, może na pewno rozumiesz, o co już chodzi, dlatego że tong to jest, jakby to powiedzieć, stolec, a cim to są te igiełki od akupunktury. Także już można sobie mniej więcej wyobrazić, o co chodzi, mianowicie... Jeżeli jakaś osoba schyli się, żeby zawiązać buta czy coś podnieść z podłogi, to może narazić się na palec wsadzony właśnie w czyli robi się po prostu Koreańczycy robią taki gest Jamesa Bonda, czyli ten pistolet Jamesa Bonda, dwa palce złączone wskazujące i wtedy właśnie dokładnie chcą, no powiedzmy, w tą drugą dziurkę jakby te palce wcisnąć. Jest to podobno bardzo bolesne. Ja na całe szczęście nie mam doświadczeń, nie wiem jak ty.
Ja też nie mam doświadczeń, nie.
Trzecia taka bardzo ciekawa zabawa Koreańczyków, dzieci koreańskich, to jest maltukpakki. To jest taka gąsienica z ludzi. Tutaj pewnie niektóre osoby widziały być może zdjęcia. Chodzi o to, że jedna osoba staje tyłem do ściany, a kolejne osoby wkładają, przodem do niej wkładają jakby głowę pomiędzy nogi. Wygląda to naprawdę trochę makabrycznie. To jest właśnie jak taka gąsienica ludzka. I to jest jedna drużyna. Druga drużyna od tyłu rozpędza się i z całej siły próbuje jakby rozerwać tą gąsienicę, wskakując na tych ludzi z głowami, no między nogami drugiej osoby. No jak rozerwie, no to właśnie wtedy ta drużyna właśnie wygrywa. Wiedziałaś o tym?
Wiedziałem, znaczy można spotkać nawet takie w Seulu, niedaleko centrum, znaczy Muzeum Folkloru chyba koreańskiego, tam jest taki ala pomnik właśnie tych takich dzieci, które mają głowę znaczy mają, no właśnie tak jak powiedziałeś, że taki jest sznur z ludzi, dzieci, które mają głowę pomiędzy nogami kolegów, koleżanek, więc wygląda to bardzo komicznie i też niejednoznacznie pewnie dla niektórych, ale to jest po prostu jakaś tam głupia koreańska zabawa.
Dokładnie. W naszej audycji Etykieta i obyczaje często mówiliśmy o różnego rodzaju wyrażaniu emocji przez Koreańczyków, bądź to wyrazem twarzy, bądź to dźwiękami wydawanymi, bądź też no po prostu gestykulacją. Także prosimy o zajrzenie do tej audycji. Natomiast dzisiaj wspomnimy o kilku rzeczach, które wydaje mi się warto podkreślić. Po pierwsze adziumy. Adziumy to są te właśnie starsze koreańskie kobiety. I one bardzo często mają taki zwyczaj syczenia lub akcentowania uczuć harkaniem takim. One nie harczą, tylko wydają taki bardzo harczący dźwięk. Syczenie to jest oczywiście negatywny przejaw czegoś tam. To jest takie albo coś takiego. I wtedy też posyłają takie bardzo charakterystyczne spojrzenie, którego Koreańczycy bardzo się obawiają. I to spojrzenie nawet ma swoje własne określenie. Mianuje się tego rodzaju spojrzenie nazwą pocałunek śmierci. Tak, tak właśnie adżumy potrafią być takie straszne. Natomiast to harczenie to jest chyba takie bardziej pozytywny, ma taki oddźwięk. To właśnie chodzi, żeby podkreślić na przykład, że coś jest duże, że coś było fajne. W tym właśnie znaczeniu. Ja tutaj nie będę próbować tego naśladować, bo naprawdę próbowałam kilka razy, ale nie umiem. Nie wiem, czy Leszek, ty się odważysz.
Znaczy ja wiem o czym mówisz. Rzeczywiście to takie ich akcentowanie pewnych wypowiedzi, wyrazów właśnie przez takie no dobrze to nazwałaś harczeniem, takie właśnie, to jest taki dźwięk, który jest wplatany w ich wypowiedź, prawda? Taki, tak. Żeby zaakcentować pewne rzeczy. No i też mi się wydaje, że większość rzeczy to jest taka bardziej pozytywna.
Dokładnie, także jeżeli ktoś syczy, to od razu wiadomo, że to jest coś negatywnego. Natomiast jeżeli ktoś harczy bardziej, oczywiście niedosłownie, no to wtedy można liczyć się z tym, że zrobiło się coś dobrze. Inna rzecz to zakrywanie uśmiechu ręką. W Korei często właśnie, szczególnie dziewczyny, zakrywają ten swój uśmiech, także to też jest trochę dziwne. Druga rzecz to przywoływanie dłonią do dołu, czyli takie zamiatanie jakby liści do siebie. O tym też właśnie wcześniej już wspominaliśmy. U nas to może zostać zinterpretowane jako odganianie od siebie albo żeby takie, nie wiem, żeby wyjść skądś tam. Natomiast w Korei jest to przywoływanie.
Tak, i to też zawsze budziło moje zdziwienie, jak pierwszy raz się z tym spotkałem, że właśnie woła się jakby tak machając ręką skierowaną do dołu, kiedy u nas się robi to odwrotnie. W Korei jak się tak macha ręką zwróconą do góry, no to oznacza przywoływanie zwierząt właściwie. Więc jest to w stosunku do ludzi odbierane bardzo negatywnie.
Także trzeba uważać.
W stosunku do ludzi. Tak, trzeba uważać. Ciekawą jeszcze rzeczą taką, którą też Koreańczycy, znaczy, z którą ja po raz pierwszy spotkałem się właśnie w Korei, jest taki znak obietnicy między dwiema osobami. I jest to w ten sposób, że na przykład jedna osoba i druga osoba biorą prawą rękę, wyciągają tylko mały, serdeczny palec, splatają te swoje palce i w ten sposób mają jeszcze przypieczętowują, jakby robią taką piątkę kciukiem do tego, mając splecone jednocześnie serdeczne palce i to właśnie to jest taki znak obietnicy, że coś się obiecało i że trzeba tej obietnicy dotrzymać. Jest to fajne. Jeszcze jedną rzeczą, z którą też tylko w Korei chyba się spotkałem, to jest sposób na to, na zdrętwiałą nogę, jak się na przykład siedzi, a w Korei się siedzi bardzo często po turecku, czy na podłodze, czy w jaki inny sposób, kiedy drętwieje noga, czuje się mrowienie, czy też nie czuje się nogi. No i Koreańczycy mają na ten sposób, że wytyka się język i wskazującym palcem na zmianę dotyka się języka, czubka języka i nosa.
I ma
ja
to.
Życiu, ja nie widziałam tego, w ogóle o tym
nie widziałaś tego?
Nie, zupełnie.
Naprawdę? No naprawdę. To właśnie, ja to wielokrotnie się z tym spotkałem.
No to dowiedziałam się czegoś nowego.
Z moimi znajomymi, bo właśnie mi często drętwieje noga, jak siedzę na podłodze za długo w jednej pozycji. I właśnie zawsze się ze mnie śmieli, że mam wytknąć język i w ten sposób.
Leszek teraz nasi pokazuje państwu.
Słuchacze tego nie widzą, tak. Że to właśnie rozwiązuje. No niestety wydaje mi się, że to nie działa, ale zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby tego spróbowali. Jest jeszcze jeden gest w Korei, który jest bardzo kontrowersyjny i ja się go szybko bardzo nauczyłem, nie będąc świadomym tym, że ma bardzo negatywny wydźwięk. Natomiast jest to taki gest, kiedy wyciąga się palec wskazujący i palec serdeczny i palcem, nie wskazujący, przepraszam, kciuk i palec serdeczny wyciąga się, te pozostałe palce są zgięte i przytyka się ten palec, znaczy kciuk do czoła, gdzieś na wysokości pomiędzy brwiami, jednocześnie wyciągając palec serdeczny do góry, do nieba i jest to przysięganie o mówieniu prawdy i Koreańczycy czasami używają tego właśnie jak mówią jakieś takie bardzo rzeczy trudne do uwierzenia, ale chcą zapewnić, że to jest prawda, to co wtedy robią ten gest. Natomiast jest to gest bardzo obraźliwy, bo oznacza dosyć kontrowersyjną rzecz, oznacza to, że jeżeli nie mówi ten ktoś prawdy, to można, że tak powiem...
No jak to powiesz?
No właśnie. Jeżeli ktoś nie mówi prawdy, to daje jakby zezwolenie jednocześnie na to, żeby uprawiać seks z jego matką.
No, także nie polecamy tego gestu, jeżeli ktoś kłamie.
Nie polecamy tego gestu. W ogóle nie polecamy tego gestu, bo tak jak mówię, on jest źle odbierany, szczególnie przez starsze pokolenie Koreańczyków. Gdzieś tam wśród znajomych można go użyć. Natomiast jest to dosyć ciekawe i to też tylko w Korei się z tym spotkałem.
No właśnie, w Korei istnieje szereg takich tego rodzaju gestów, sposobów wyrażania emocji, swoich uczuć i po to po więcej informacji odsyłamy do naszej audycji Etykieta i obyczaje. Natomiast też często można się spotkać w Korei z pytaniem o wiek, prawda? I to też u nas jest to takie pytanie dosyć być może nieprzyjemne, bo podobno kobiet się o wiek nie pyta. Natomiast wiadomo, chodzi o to, żeby gdzieś spowodować, że wiadomo, jak do takiej osoby, jak ją umieścić w danej hierarchii, na pewnym szczeblu hierarchii. Są stąd te pytania o wiek, ale też Koreańczycy bardzo często, szczególnie między przy kieliszku, między mężczyznami, pytają się o trzy takie rzeczy. Mianowicie potrafią zapytać się o wysokość wynagrodzenia, potrafią zapytać się o markę samochodu, którym się jeździ, oraz o lokalizację mieszkania. I tak naprawdę na podstawie tych trzech rzeczy Koreańczycy wyrabiają sobie zdanie na temat danego człowieka. Czy ktoś jest bogaty, czy ktoś ma odpowiednią pozycję w społeczeństwie, prawda?
Tak, zgadza się. I tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, że to pytanie o wiek szczególnie jest też bardzo często kierowane do kobiet, co w Polsce uważane jest za jakiś nie takt i faux pas. Natomiast w Korei jest to na porządku dziennym. Pytanie o wieki, to o inne rzeczy, o których mówiłaś, nie jest żadnym faux pas. Czasami też się pyta o pochodzenie rodziców, co robią rodzice, czym się zajmują. No i właśnie te rzeczy, które wspomniałaś. Więc trzeba być też na to przygotowanym i bardzo otwartym.
Dokładnie.
I można też kłamać, bo generalnie Koreańczycy mają problem z określaniem wieku obcokrajowców, tak jak my mamy problem z określaniem ich wieku.
No tak, tylko że obcokrajowcy będą próbowali zaniżyć swój wiek, a tym samym jakby zniwelować swoje szanse na poważanie Koreańczyków, tak? No bo im starszy człowiek, tym ma większe poważanie. No dobrze, to takie ogólne rzeczy. Teraz może przejdźmy do tego, co Koreańczycy robią trochę inaczej w domu. Dla mnie taką ciekawą rzeczą jest w ogóle jedzenie owoców. Mianowicie ja uwielbiam jeść owoce ze skórkami, czyli na przykład jabłka, gruszki, winogrona, wszystko jem ze skórkami. Również nawet arbuzy jem z pestkami.
To myślałem, że skórką jesz arbuza.
Nie, z pestkami. Natomiast Koreańczycy wszystko bardzo szczegółowo obierają, wydłubują te wszystkie pestki i tak dalej. Stąd mój mąż na przykład Ujang bardzo często mówił, że ja pochodzę z jakiegoś barbarzyńskiego kraju, że po prostu zjadam to wszystko razem. Jeżeli chodzi o winogrona, to faktycznie Koreańczycy... Jeżeli chodzi o te takie koreańskie winogrona, no mają taką bardzo skórzastą, grubą skórkę i faktycznie tego nie da się pogryźć, więc oni po prostu tylko wysysają środek i wypluwają te skórki po winogronach. I tak samo z gruszką, prawda? No bo koreańska gruszka to ona jest taka okrąglutka, wygląda jak duże jabłko, jest żółta i ta skóra też jest nie do zjedzenia. To faktycznie trzeba wszystko obierać.
Tak, chociaż ja generalnie w Korei nawet koreańskich winogron skórki jem.
Tak?
Tak, przeżuwam je. Uważam, że tutaj nie powinienem marnotrawić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o gruszki, to masz rację. Tutaj akurat rozumiem, dlaczego Koreańczycy obierają gruszki. Rozumiem.
Dokładnie. Jeżeli Koreańczycy, to też ciekawe, jeżeli Koreańczycy chcą jeść jabłka ze skórkami, to wtedy przez całą noc, tak mi przynajmniej radzono, żeby po prostu zamoczyć jabłka w wodzie zmieszanym z octem jabłkowym. Mhm. I wtedy tam ma niby coś, jakieś złe chemikalia wychodzić z tej skórki i rano można obmyć to wodą, takie jabłko i dopiero wtedy zjeść ze skórką. Co też jest ciekawe, Koreańczycy zupełnie inaczej obierają owoce, prawda? Mhm. Najczęściej obierają ze skórki i tworzą takie trójkąciki, załóżmy właśnie jabłek albo gruszek. Tak samo z arbuzami. Też takie najpierw księżyce wycinają, a potem te księżyce w poprzek tną na takie trójkąty, takie trapezy. Trapezy troszkę, nie?
Tak, tak. I też co jeszcze ciekawe, Koreańczycy jedząc owoce, tak jak my zazwyczaj jemy owoce po prostu w całości, gryziemy je, natomiast Koreańczycy właśnie obierają, kroją ładne równe trójkąciki, kosteczki, po czym rozdają szczególnie gościom takie małe trójzębne widelczyki, takie deserowe, którymi potem nabijają te kawałki owoców i tak jedzą. To też jest bardzo charakterystyczne, z czym się chyba wcześniej nigdzie indziej nie spotkałem, że takimi właśnie widelczykami deserowymi wyjada się te owoce. To, co mnie jeszcze też zdziwiło trochę w Korei, chociaż nie wiem, bo zaznaczyłaś tutaj wcześniej, jak się przygotowywaliśmy do audycji, że w sumie w Polsce chyba jest podobnie. Natomiast ja mam doświadczenia z takiej właśnie mojej jednej rodziny koreańskiej, bardzo zaprzyjaźnionej, że tam po prostu kobieta rano pierwsza wstaje w domu i po prostu zanim jeszcze wszyscy się obudzą, to ona już robi śniadanie, przygotowuje, nakłada do stołu i potem wszystkich budzi i swojego męża i dzieci i woła ich na śniadanie i po prostu nie wypuszcza z domu, dopóki oni nie zjedzą śniadania. Nikomu nie każe zmywać w ogóle, robi wszystko sama, po prostu... Takie dla mnie się wydało właśnie charakterystyczne. Znaczy, może to też dla mnie wydało się charakterystyczne, dlatego że ja nie mam takich doświadczeń z domu, bo u nas my tam chodziliśmy w sumie, jak chodziliśmy do szkoły, to moja mama, w sumie nie jadaliśmy rano śniadania, tylko mama nam robiła kanapki do szkoły i wychodziliśmy, bo nigdy nie chcieliśmy jeszcze rano śniadania, bo nikt nie był głodny taki, jeszcze śpiący.
No chyba masz rację, bo u mnie w domu zawsze raczej mój tato robi śniadanie, także to też jest trochę inaczej w Korei. No ale to też taki stosunek właśnie domowników, że mimo, że to wszystko śniadanie, że to całe śniadanie było przyrządzone, no wiadomo, że kobieta musiała wstać wcześniej i tak dalej, to jeszcze po prostu jak czegoś tam brakuje, czy coś jeszcze chcą, to mówią, na przykład, szczególnie mąż, tak? Podaj to, podaj tak, to, dlaczego tak. Nie ma czegoś tam. I potem nawet potrafią odejść od stołu i nawet po sobie nie posprzątać, czyli nie zanoszą tych wszystkich zużytych już naczyń do zmywaka, tak? Więc kobieta znowu wszystko musi sama posprzątać. To jest takie trochę beznadziejne w tej koreańskiej kulturze zupełnie.
Dokładnie.
Tak, to jest na pewno coś faktycznie, co Koreańczycy robią inaczej niż my. Natomiast jeżeli jesteśmy przy śniadaniu, no to oczywiście śniadania to kawa.
Tak.
No i ja znowu wyszłam tutaj na barbarzyńcę w Korei, dlatego że ja uwielbiam pić kawę po turecku, czyli po prostu zalewam zmieloną kawę wodą i po prostu tak piję z tego kubka. Koreańczycy po prostu wzdrygają się na widok czegoś takiego, dlatego że oczywiście teraz Koreańczycy są strasznie wyrafinowani, jeżeli chodzi o picie kawy, bo mamy oczywiście w Korei od kilku lat wiele wspaniałych, naprawdę bardzo fajnych kawiarni. No i wiadomo, że są te takie kawy drip coffees, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, w sensie odsączane.
Kawa z ekspresu przelewowego.
O, widzisz, no dokładnie. I tak dalej, więc to są wszystko takie esencje tej kawy, a nie jakieś tam farfocle pływające w kubku.
Tak. A skoro mówimy też już o piciu i o tym, że w sumie też teraz jest lato, jest gorąco, Koreańczycy też co robią takiego charakterystycznego, zamiast pić wodę taką, chociaż często Koreańczycy, tak jak rozmawialiśmy w wcześniejszych audycjach, mają to takie dystrybutory do wody podłączone do bieżącej wody, które im tam jakby produkują taką filtrowaną wodę. Koreańczycy nie piją wody, ale przygotowują sobie takie herbatki, które robią w dzbankach, zaparzają i wkładają do lodówki. I to właśnie albo to jest jakaś herbatka zielona, albo jakaś, nie wiem, nie wiem, jakichś takich ziół dziwnych. I wkładają taki worek do takiego dzbanka szklanego, zakręcanego, z dzióbkiem, że można nalewać i po prostu nawet do zimnej wody takie worki wkładają i to potem nasiąka ten worek tą wodą i się robi z tego taka herbata. I właśnie bardzo często Koreańczycy piją to zamiast wody. Bo ja się spotkałem w tym w Korei bardzo, bardzo często. U wszystkich moich znajomych w lodówce jest taki dzbanek z jakąś taką dziwną herbatą, którą się pije zamiast wody. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, zamiast pić po prostu wodę, która nie ma żadnych jakichś tam wartości odżywczych. To jest jakaś zawsze herbatka, która ma jakieś tam mniejsze lub większe lecznicze działanie.
Ja też mam takie herbatki w lodówce, właśnie szczególnie teraz w sierpniu, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco.
No właśnie.
To też jest fajne właśnie do sauny, żeby coś takiego pić w saunie. Dobrze, jeżeli jesteśmy właśnie przy piciu, śniadaniu, jedzeniu, to też co charakterystyczne jest w Korei, z czym ja się tutaj po raz pierwszy spotkałam, to jest separowanie resztek jedzenia, czyli nie wyrzuca się do takiego zbiorczego śmietnika tego jedzenia, tylko po prostu odkłada się to w reklamówkę albo w jakiś taki specjalny pojemniczek i potem wyrzuca się to do specjalnego właśnie takiego kontenera. No oczywiście to wiąże się z tym, że jak takie adziumy wychodzą po 3 dniach zbierania tych resztek po całodziennym gotowaniu, no wiadomo, że to tam wszystko fermentuje i zapachy w windzie są okrutne. I tak samo właśnie jak się otwiera ten wielki kontener, no to tam po prostu dzieją się rzeczy tragiczne. No ale tego rodzaju właśnie resztki używane są właśnie do różnego rodzaju biopaliw.
Tak, jest to akurat bardzo, bardzo fajne moim zdaniem, tym bardziej, że Korea jest jednym z krajów na świecie, która produkuje najwięcej odpadów żywnościowych, więc
dokładnie.
To jest dobre.
No dobrze, skoro mówiliśmy o rzeczach śmierdzących, fermentujących, nieprzyjemnych, no to może porozmawiamy o kąpieli. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale w Korei Koreańczycy kąpią się raczej rano, a nie wieczorem. Ja nie wiem, czy to jest, powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest większość Koreańczyków, czy nie, ale z tego, co ja widzę, to tak właśnie jest, dlatego że wiele Koreanek, szczególnie jeżeli chodzi o Koreanki, ciągle wychodzi z domu rano do pracy właśnie w mokrych włosach, jeszcze nie tam nieupudrowanej w ogóle, oczywiście tam malują się te Koreanki w metrze i tak dalej. Natomiast wieczorem tak nie za często się Koreańczycy kąpią i też jak przychodzą właśnie z picia, to też raczej z opowieści wiem, że potrafią się po prostu potrafią wpaść w łóżko właśnie tacy śmierdzący soju i w ogóle bez kąpieli. Ja to jest dla mnie świętokradztwo, bo mnie mama nauczyła, że łóżko to jest tam trzeba być czystym, że wszystko ma być świeże, pachnące i tak dalej. Także dla mnie to jest coś w ogóle nie do przyjęcia. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie.
Znaczy, ja się z tobą się zgodzę. Rzeczywiście z moich obserwacji Koreańczyków, Koreanek wynika, że raczej wolą się kąpać rano niż jakoś tam przykładać do tego wieczorem. Raczej tylko mycie zębów i spać. Ja chyba trochę nabrałem tego takiego złego nawyku, że jak już jestem zmęczony w ogóle, to tylko myję twarz i zęby i po prostu kładę się na łóżko. Kąpię się dopiero rano, więc nie wiem. Chyba masz rację, że taki mają system.
Ja powiem szczerze, że ja nie potrafię zasnąć. Jeżeli nie wykąpałabym się, to po prostu ja nie mogę spać. To tak samo jak jeszcze jak byłam trochę młodsza, to wiadomo, że chodziło się na imprezy i to dosyć długie i tak dalej. To nieważne jak długo się bawiłam, ile wypiłam alkoholu, zawsze musiałam się wykąpać. Po prostu bez kąpieli ani rusz. I teraz tak, jeżeli jesteśmy jeszcze w domu, no to wiadomo, że w koreańskim domu absolutnie trzeba ściągać buty. Nie ma czegoś takiego, że w bucierach wchodzi się do domu, dlatego że Koreańczycy wiele czasu bezpośrednio na podłodze spędzają. Niektórzy ludzie w ogóle śpią na podłodze, tylko właśnie wieczorem rozpościerają te swoje takie maty i na nich po prostu śpią. Też jedzą po prostu na takich niskich stoliczkach, siedząc bezpośrednio na podłodze. Także również z tego powodu właśnie trzeba ściągać buty przed wejściem do domu. Co ciekawe, osobne kapcie, takie plastikowe, są do wejścia do łazienki, czyli w środku łazienki są te takie kapcie i je trzeba założyć, żeby właśnie, no nie wiem, załatwić się albo umyć zęby, albo cokolwiek innego. Prawda?
Tak, ja nie przepadam za tymi kapciami, ale to jest związane z tym, że łazienki bardzo często są takimi kabinami prysznicowymi, ja to nazywam, czyli nie ma osobnej jakby kabiny prysznicowej często, takiej zakrytej, oszklonej czy z jakąś kurtynką, tylko jest tak, że po prostu jest w ścianie po prostu kran ze słuchawką prysznicową. I cała łazienka jest po prostu w kafelkach i cała łazienka jest prysznicem, dlatego tam jest też bardzo często mokro rozlewana woda, stąd te kapcie. Ja nie lubię tych kapci, nie przepadam za nimi, bo często i bardzo szybko osiada na nich jakaś taka pleśń i grzyb, jak się tam ich czasami nie myje od spodu.
Tak, dokładnie. No to jeszcze dodajmy, że w koreańskich tych łazienkach właśnie jest spływ, prawda, bezpośrednio, więc jak tam się nawet nachlapie i wody jest dużo, to wszystko od razu spływa tak jakby do podłogi, tak jakby w podłodze jest właśnie odpływ. No to jest takie dosyć ciekawe. No dobrze, jeżeli jesteśmy w domu, to może porozmawiajmy trochę o rodzinie. Tutaj już też o koreańskiej rodzinie rozmawialiśmy w audycji na ten temat, pod tym samym tytułem. Co jest ciekawe, to często Koreańczycy mówią, że ich ojcowie w domu nie robią nic oprócz czytania gazet w fotelu, spania i oglądania telewizji. Także to też jest takie ciekawe, że tylko te trzy rzeczy. Ja czasem czytam w ogóle takie wspomnienia Koreańczyków, którzy urodzili się za granicą, ale rodziców mają właśnie Koreańczyków. No i oni po prostu znają i kulturę koreańską, i kulturę zachodu. Właściwie no tak naprawdę są z zachodu. I właśnie dla nich bardzo łatwo jest tego rodzaju takie dziwne zachowania koreańskie rozpoznać. I właśnie ten ojciec, który jest właśnie przez cały rok siedzi w tym fotelu, czyta gazetę i raz do roku ma taki napad wściekłości, jakiejś agresji, wyżyje się, porzuca meblami i później następny rok znowu siedzi i czyta gazetę. To bardzo często właśnie się przeplata w opowieściach tych Koreańczykach. No, telewizja to też właśnie coś, co koreańscy mężczyźni, przy czym koreańscy mężczyźni spędzają dużo czasu. Koreańskie jest mnóstwo oczywiście tych wszystkich kanałów i tak dalej, ale ciekawe jest to, że są takie kanały tematyczne, czyli na przykład 24-godzinny kanał na temat gry padu. To są takie białe kamyczki, czarne kamyczki. To już nie będziemy wyjaśniać, co to jest, ale w każdym razie jest taki kanał i po prostu dwie osoby grają i ludzie oglądają to, ale też różnego rodzaju gry komputerowe, prawda, czy kanał golfowy i tak dalej, także to też jest takie dosyć ciekawe.
No i jeszcze jest kanał Home Shopping, który jest po prostu notorycznie, szczególnie przez żeńską część koreańskiej populacji oglądany i to są kanały po prostu dużo, dużo bardziej zaawansowane niż polskie zakupy, telezakupy Mango. W Korei jest to wszystko robione, bo tak jak u nas dużo rzeczy jest, że tak powiem, przerabianych z amerykańskich wersji, gdzie po prostu nawet w tle jeszcze mówią po angielsku i w ogóle. W Korei wszystko jest rodzime, z tego co ja wiem, przynajmniej pracując w firmie, której produkty też są sprzedawane w home shopping, to tam są zatrudniani specjalni ludzie, specjalne jakieś hostessy, prezenterzy, którzy naprawdę czasami robią karierę, będąc właśnie takim prezenterem w home shopping.
No także Leszek, może byś się ten zatrudnił gdzieś.
Ciekawe, co miałbym sprzedawać.
No, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, teraz jest gorąco w Korei. Okrutnie gorąco, jest 35-36 stopni przy 90-stopniowej wilgotności. No i oczywiście wszyscy używają klimatyzatorów i wiatraków. Ja opowiem o wiatraku, o tym chyba też już wspominaliśmy. W każdym razie Koreańczycy, szczególnie ci starszej daty, obawiają się właśnie czegoś takiego, co się nazywa śmierć od wiatraka. Chodzi tutaj o to, że przy zamkniętych drzwiach, kiedy właśnie włączy się wiatrak, potrafi się w tym pomieszczeniu wykształcić taka jakby atmosfera, czy jakieś tam działanie fal, które podobne jest do mikrofalówki. Wtedy właśnie ciało się rozgrzewa do takiej wysokiej temperatury i przez to właśnie można stracić życie. Podobno takie przypadki w Korei właśnie szczególnie w okresie upałów się zdarzają. Więc Koreańczycy, ci starsi, będą na pewno wszystkich ostrzegać, żeby właśnie tego wiatraka przy zamkniętych oknach, drzwiach jednak nie używać.
Tak, wspominaliśmy już o tym w audycji, o przesądach chyba i tematach tabu, jeżeli dobrze pamiętam. Skoro mówisz właśnie o tym, że jest gorąco i o wiatrakach, to ja coś powiem o klimatyzatorach, które w Korei są po prostu na porządku dziennym. Chyba wszystkie mieszkania w Korei, oprócz twojego, mają w domu klimatyzator.
Ale ja mam klimatyzator, tylko że taki mały.
Wolno stojący.
Nie, no tak, nie, mam taki zawieszony na ścianie, w sypialni.
Aha, rzeczywiście, no tak, masz, tak. W każdym razie Koreańczycy kupują sobie takie super ekstra zaawansowane klimatyzatory wolnostojące, takie stawiane, wygląda jak taka kolumna, taka trochę szafa, która ma różne otwory i tam po włączeniu na pilota uruchamia to się, teraz są jakieś już wynalazki z czujnikami temperatury ciała, które śledzą domowników i kierują na nich zimny podmuch.
Dokładnie. Teraz tak, jak żegna się gości? U nas raczej żegna się gości tak, że po prostu mówi się pa-pa, zamyka się drzwi i goście sobie już tam zjeżdżają windą sami. Natomiast w Korei nieważne, czy jest minus 30 stopni, tak? Gości odprowadza się do samochodu, nawet na zewnątrz, w klapkach i tam przytupując i z parą wydychaną z ust i tak dalej. I czeka się, aż ci goście odjadą. Takie jest tutaj wymóg, więc jeżeli jakaś dziewczyna chce właśnie pożegnać w sposób właściwy swoją teściową, to raczej radzę ją odprowadzić na sam dół domu, a nie zamknąć za nią drzwi, no bo wtedy może nabawić się po prostu jakiejś przykrości.
Dokładnie. No i może jeszcze powiemy też o przeprowadzkach. To, co w Polsce chyba już też zaczyna istnieć, to są firmy, które zajmują się przeprowadzkami. No i w Korei, żeby nie wozić tych wszystkich rzeczy podczas przeprowadzki windą w tej z powrotem 10 razy, w Korei przyjeżdża taki wielki samochód z dźwigiem i ten dźwig ma taką platformę na wysięgniku, jak wozy strażackie mają takie drabiny wysuwane. I tym wysiągnikiem właśnie sięga do balkonu czy też okna danego domu i przez okno to jest wszystko wyładowywane na ten dźwig i zwożone na dół. No i jeszcze taka też ciekawostka, że w koreańskich blokach, o czym też już chyba wspominaliśmy w innych naszych audycjach, w którejś z naszej audycji, o tym, że istnieje w koreańskich blokach radiowęzeł, przez które ogłaszane są różne komunikaty. Wiem, że ten radiowęzeł u ciebie jest za tapetą, głośnik. Kiedyś nie wiedziałaś, skąd ci głosy biorą.
Tak. Ja przeżyłam po prostu szok na samym początku, jak przyjechałam do Korei. No bo oczywiście gdzieś o 21 nagle ktoś zaczyna gadać w moim mieszkaniu. Ja nie wiedziałam w ogóle, skąd ten głos dochodzi. W pewnym momencie pomyślałam, że to atak z Korei Północnej i jest jakiś alarm w ogóle narodowy na cały kraj w ogóle, więc chciałam się chować gdzieś pod stołem. A to pewnie chodziło o to, że wody nie będzie od godziny 9 do 10. W każdym razie jest to bardzo nieprzyjemne, dlatego że no wiadomo, jak dzieci na przykład śpią albo robi się coś, co w spokoju i tak dalej, a to tutaj w środku mieszkania nagle ktoś zaczyna przez jakiś mikrofon rozmawiać, to jest to niezbyt przyjemne i tego nie da się tam tak naprawdę niczym zatkać. Ja już próbowałam naprawdę tam jakieś różnego rodzaju bibeloty wsadzić, ale nic niestety nie działa. A jeszcze wracając do przeprowadzek, ja nie wiem, czy ty, Leszek, zauważyłeś, ale w Korei właśnie u nas bardziej się ściany tynkuje, maluje się farbami, a w Korei bardzo często używa się tapet, prawda? I to tapet nie tylko właśnie na ścianach, ale nawet na suficie, co jest również trochę niesamowite. Także to też,
no tak, ale to...
To też jest coś, co Koreańczycy robią inaczej. Oczywiście te sufity są takie też podwieszane, czyli jest taka druga warstwa tego sufitu, która powoduje, że mieszkanie wygląda jako trochę, że jest troszeczkę niższe i tam właśnie tapetuje się taki podwieszany sufit. No dobrze, tyle o mieszkaniu. Może teraz o świętach. Co ciekawe, na święta nie daje się takich prezentów w naszym tego rodzaju, w naszym rozumieniu, a wysyła się na przykład różnego rodzaju zestawy, takie wcześniej przygotowane zestawy, które można kupić w każdym domu handlowym. I to są na przykład zestawy szamponów, pasty do zębów, jakiegoś mydła, oleju, nawet
tuńczyka,
tak, tego rodzaju rzeczy.
Tuńczyka w puszce oczywiście, tak, ale też tak. często wysyła się właśnie owoce, warzywa, jakieś mięsa, czyli takie produkty bardzo premium, jakieś takie właśnie, na przykład karton jabłek, które jest każde osobno pakowane w jakiś papierek kolorowy, albo na przykład jakieś mięso z koreańskiej krowy Hanu. Właśnie z takim naciskiem na takie produkty regionalne, czyli na przykład jakaś cebula z miejscowości Muan, która jest po prostu podobno w Korei najlepsza i najpyszniejsza, albo arbuzy bezpestkowe z gór Mudyng w Gwangju, no tego typu rzeczy.
Dokładnie. Także nie trzeba się wysilać, wystarczy kupić taki zestaw i po prostu opchnąć komuś tam gdzieś.
Tak.
Dla mnie fenomenem jest sposób, w jaki Koreańczycy zachowują się w windzie. Przede wszystkim, tak jak chyba w metrze, stoją bardzo blisko siebie. Także jeżeli ja wchodzę pierwsza do metra i opieram się o ścianę, to często zdarza się, że osoba, która stoi tyłem do mnie, jest to dziewczyna, na przykład wsadza swój koński ogon włosów w moją twarz, jeszcze szczególnie kiedy rusza nim na prawo i na lewo. Albo na przykład mam torebki w żebrach, albo nie wiem, ktoś dotyka moich wypukłości, które są mniej standardowe niż w Korei. więc ja zawsze jak wchodzę do windy, to zawsze po prostu rękami tworzę takie półkole, bo ja bardzo nie znoszę, jeżeli ktoś tak za blisko mnie stoi. Także to trzeba, do tego chyba też trzeba się przyzwyczaić. Natomiast jeszcze ciekawszym fenomenem to są w ogóle Koreańczycy, mężczyźni w windzie, która ma lustra. Często właśnie w blokach mieszkalnych są takie windy, które są wokoło, mają zainstalowane lustra. I to jest niesamowite, że koreański mężczyzna wchodzi do takiej windy i każdy jeden będzie oglądał sobie swoje oczy, czy ma spojówki zaczerwienione, będzie oglądał sobie pryszcze, zęby nawet, będzie sobie tam coś wydłubywał z tych zębów, albo nawet te pryszcze wyciskał. I to każdy jeden, nawet niestety mój mąż, Ujang, robi tak samo. To jest, już zwracałam uwagę non-stop, ale to jest po prostu silniejsze. To jest silniejsze niż sami Koreańczycy. To tak wygląda, jakby w ogóle oni w domu lustra nie mieli, albo być może te Koreanki zajmują te lustra przez długi okres czasu i ci biedni mężczyźni nie mogą sobie tam popatrzeć. W każdym razie naprawdę, ja mam non-stop, jeżeli Koreańczyk wchodzi do windy, to właśnie sobie coś tam ogląda. Też jeżeli właśnie Koreańczycy chcą wyjść z tej windy, to po prostu tak jakby nie mogli się doczekać wyjścia z tej windy, że po prostu mają nos wsunięty prawie w tą szczelinę właśnie, gdzie drzwi się otwierają, i w momencie, kiedy te drzwi się otwierają, to oni już wychodzą, żeby być tylko pierwszym. To jest też właśnie coś bardzo charakterystycznego.
Tak, a to, na co ja zwróciłem uwagę w koreańskich windach i to też, co zauważyłem w Polsce, że Koreańczycy, wsiadając do windy i otwierają się drzwi i wsiadają, już wszyscy wsiedli, to ktoś zawsze przyciska ten przycisk zamknięcia drzwi, żeby te drzwi, pomimo tego, że one się po kilku sekundach zamkną same, to im szkoda tych kilku sekund, więc jak tylko wsiadają, to już przyciskają ten przycisk zamknięcia drzwi, żeby one się od razu zamknęły. Ja już też mam taki nawyk, który nabyłem właśnie w Korei, że też automatycznie wsiadam do windy, naciskam ten przycisk, żeby ona jeszcze szybciej odjechała. Zauważyłem, że w Polsce na przykład tego nie ma, po prostu ludzie wsiadają i zapominają o tych drzwiach i czekają, aż sama winda odjedzie. To też jest dokładnie takie bardzo ciekawe. Ale to jest,
tak, ale to też jest tak samo właśnie przy wejściu do metra, że są te bramki. Jeżeli jest jakaś luka, to Koreańczyk, żeby tą sekundę jedną zaoszczędzić, właśnie wepcha się przed inną osobę, prawda? Żeby tylko wcześniej przejść. To jest właśnie niesamowite, jak Koreańczycy mają we krwi to pali, że szybko, że wszystko trzeba po prostu zrobić jak najszybciej to tylko możliwe, oszczędzając te kilka sekund.
I zaczęłaś już mówić o metrze, to może powiemy coś właśnie o tym, co Koreańczycy robią inaczej w metrze. Na pewno jest to inne, że ustawiają się w kolejkach do drzwi po dwóch stronach. Jest zasada, że kolejka do wejścia do metra tworzy się po dwóch stronach drzwi, a środkiem wychodzą osoby wysiadające. Oczywiście w metrze nie wolno, właściwie jest taki jakiś społeczny, nie wiem, taka społecznie wypracowane jest to jakoś w jakiś sposób, że nie siada się na miejscach dla starszych. Miejsce dla starszych osób w metrach są zawsze na końcach wagonów, po trzy siedzenia po jednej i drugiej stronie. I tam te miejsca nigdy nie są zajmowane przez młode osoby, nawet gdy są wolne, nawet gdy jest pełen wagon metra. Więc to też jest bardzo ciekawe. U nas pewnie by wszyscy usiedli, gdyby były takie miejsca, jeżeli nie byłoby starszych. No ale u nas jest ta kultura ustępowania miejsca osobom starszym, czego nie ma w Korei akurat. No i co jeszcze jest w Korei, co też chyba zaczyna już istnieć w Polsce, to jest to, że wszyscy zatapiają nosy w smartfony. Już rzadko kogo można spotkać w Korei, kto czyta książkę. Raczej przeglądają smartfony, grają w gry, oglądają coś na tabletach, tego typu rzeczy.
No i tych zachowań właśnie jest bardzo dużo. Znowu odsyłamy do naszej audycji, do dwóch części naszej audycji Życie w tranzycie. Natomiast co też jest takie dosyć ciekawe, to w metrze, jeżeli komuś coś się nie podoba, i tutaj znowu chodzi bardziej o te starsze pokolenie, to po prostu bardzo często słychać różnego rodzaju kłótnie. I to kłótnie, w których używa się takiego bardzo głębokiego głosu gdzieś tam strzewi. Ja powiem Ci szczerze, Leszek, że to między innymi zainspirowało mnie do tego, żeby nauczyć się właśnie pansori, że dla mnie było niesamowicie, jak ci Koreańczycy, te starsze osoby potrafią jakby używać głosu, żeby zastraszyć tym głosem, jego dźwiękiem drugą osobę. Zdarza się nawet, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o starsze adziumy, właśnie te kobiety koreańskie, że nawet dochodzi do rękoczynów i tutaj można sobie znaleźć dużo tego rodzaju filmików, niestety na YouTube, czyli po prostu jakaś pani, której się coś tam nie podoba, wywiąże się jakaś sprzeczka, no i ta starsza pani potrafi złapać dziewczynę młodą za włosy i ją tam nieźle wytarmosić. Także to jest też takie widoczki też są, też można zobaczyć. Natomiast ja ciągle teraz jest gorąco, ja ciągle zwracam uwagę na to właśnie, jak Koreańczycy walczą z tym gorącem. I na przykład starsi mężczyźni bardzo często podnoszą nogawki właśnie po to, żeby sobie te łydki swoje gdzieś tam przewiać w metrze czy w restauracji. I to też jest takie dosyć ciekawe. Ja na początku nie wiedziałam, dlaczego oni coś takiego robią, ale faktycznie no to tak jak kobieca spódnica tak naprawdę, że właśnie te łydki tam można sobie jakoś przewietrzyć. Ostatnio też zauważyłam, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że kobiety chodzą raczej w krótkich spódniczkach i kiedy młode dziewczyny wychodzą z metra, to wchodząc po schodach do góry, często torebką zasłaniają właśnie swój tył. Ja na przykład też nie wiedziałam, dlaczego one coś takiego robią, ale to chodzi właśnie o to, żeby tam ci Koreańczycy im pod spódniczki te krótkie nie zaglądały. Nie zaglądali.
Ja właśnie to też bardzo się często spotkałem z tym w Korei, jak właśnie ludzie, jak te koranki zakrywają właśnie i trzymają te spódniczki z tyłu, a trzeba zaznaczyć, że koranki raczej chodzą w krótkich spódniczkach, więc...
No, dokładnie. Dobrze, to może pomówmy teraz, co Koreańczycy robią inaczej w sklepie. Przede wszystkim, kiedy wchodzi się do koreańskiego sklepu, to ekspedient do klienta absolutnie przykleja się. Ja nie wiem jak ty, Leszek, ale ja tego po prostu nie dzierżę zupełnie, bo po prostu chodzi się, oglądam jakieś tam, załóżmy, nie wiem, ubrania czy coś, no i po prostu pani przy moim ramieniu też patrzy, co ja sobie tam oglądam i tak dalej. Jak jest taka jakaś bardziej obeznana, to jeszcze mi tłumaczy, co jest, gdzie i skąd pochodzi, więc ja tak naprawdę nie mogę skupić się na moim własnym wyborze. A już w ogóle jak mi jakaś koranka pokazuje, jakie ubrania ja mam zwrócić uwagę i często one zupełnie nie pasują ani do mnie rozmiarowo, ani jakoś kolorystycznie, ani w ogóle są z kosmosu, no już w ogóle po prostu rzucam to wszystko i wychodzę z takiego sklepu.
Tak. Mhm. Mów.
No dokładnie, tak. Sklepy w Korei padają i pojawiają się. To jest ten mały biznes jest bardzo taki intensywny w Korei. I za każdym razem, kiedy nowy sklepik otwiera się, a jest to, tak jak wspomniałam, zdarza się to dosyć często, to robi się takie oficjalne otwarcie takiego sklepiku. I właśnie wtedy stawia się takie tęcze balonowe albo jakieś tam takie różnego rodzaju nadmuchiwane takie potworki, które właśnie na powietrzu sobie tańczą i też są, Leszek, jeszcze co? Różnego rodzaju hostessy, tak?
Tak, są różnego rodzaju hostessy, które czasami chodzą na szczudłach na przykład albo jakieś właśnie osoby przebrane za klauny przed tymi sklepami. Bardzo często właśnie ludzie stoją na takich promocjach przed sklepami z różnymi mikrofonami, jakieś tam nawołują. Są stoiska specjalne promocyjne, na których są jakieś rzeczy właśnie, które akurat znajdują się w promocji, czyli jakby ten sklep wychodzi na chodnik i nie ma tam jakichś problemów prawnych czy jakiegokolwiek problemu z tym, żeby to tutaj zorganizować tego typu promocje przed sklepem. To, co oczywiście też wspomnieliśmy o tym w audycji Technologia w życiu Koreańczyka i bardzo często to jest stosowane w Korei, to, że nie ma zgodności, znaczy nie ma weryfikacji zgodności podpisu na karcie z tym, jak się podpisujemy w sklepie. Trzeba zaznaczyć, że w Koreańczycy w sklepie nie używają numeru PIN płacąc kartą, tylko używają takiego specjalnego terminala ekranu dotykowego, który takim długopisikiem na wyświetlaczu podpisują się po prostu swoim podpisem. Czasami to są po prostu krzyżyki, nikt na to nie zwraca uwagi. Nigdy nikt w Korei nie poprosił mnie o to, żebym pokazał, jaki mam podpis na karcie, żeby zweryfikować. To nikt się tym nie przejmuje. Nie jest to też nadużywane, nikt tego chyba nie wykorzystuje, żeby oszukiwać, więc no ale jest to taka rzecz właśnie godna zauważenia.
Dokładnie, także ja mogę na przykład płacić kartą mojego męża i też nikt na to zupełnie nie zwraca uwagi. Ja pamiętam, że jeszcze 10 lat temu, kiedy właśnie wyrabiałam sobie konto w Korei, jakąś tam kartę i w ogóle, to Koreańczycy bardzo często w ogóle nosili piny swoje do tych kart debetowych, bankomatowych, właśnie przyklejone do karty, żeby nie zapomnieć. To też było bardzo ciekawe. No dobrze, rozmawialiśmy o sklepie. Może porozmawiajmy o rzeczach, które Koreańczycy robią inaczej, jeżeli chodzi o transport, o samochód. Po pierwsze, i tutaj jest właśnie, tutaj trochę tak przestrzegamy naszych słuchaczy, jeżeli kiedykolwiek odwiedzą Koreę, że Koreańczycy raczej nie przestrzegają sygnalizacji, to znaczy bardzo często przyjeżdżają na czerwonym świetle na przejściu dla pieszych, także na pewno trzeba uważać. Tutaj szczególnie chodzi o taksówki, bo taksówki to naprawdę straszliwe potwory w Korei. Ja bardzo nie lubię tych sposobów, w jaki koreańskie taksówki tutaj jeżdżą. I też jest tak, że jeżeli wchodzi się jeszcze na zielonym świetle, a zmienia się to światło już na czerwone, to niestety trzeba bardzo szybko z tego przejścia dla pieszych czmychać, bo po prostu samochody zaczynają jechać. Nie pozwolą zejść spokojnie właśnie z tej zebry.
Tak, właśnie. Trzeba bardzo być ostrożnym na szczególnie, znaczy w zasadzie na każdym kroku, na przejściach dla pieszych, na miejscach, gdzie się przechodzi, gdzie nie ma przejść dla pieszych. Wszędzie trzeba mieć się po prostu oczy dookoła głowy, żeby nikt nikogo nie rozjechał. To, co też jest ciekawe, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem, to Koreańczycy nagminnie w swoich samochodach montują tak zwane, znaczy oni tak nazywają to, czarne skrzynki, czyli takie urządzenia z kamerą, oni to już teraz montują i z tyłu, i z przodu samochodu, gdzie się tylko da, które właśnie na bieżąco nagrywają to, co się dzieje wokół samochodu, i tam jest jakiś zapas pamięci, który powiedzmy, nie wiem, zachowuje nagrania kilkugodzinne i potem to automatycznie jest kasowane, żeby się na nowo nagrywało, i potem to właśnie wykorzystują, szczególnie przy jakichś wypadkach czy przy kradzieżach, tego typu rzeczach właśnie te nagrania z tych czarnych skrzynek są odtwarzane.
Także potencjalnych złodziei ostrzegamy. Tak. Dobrze. Jeżeli chodzi właśnie o drogę w Korei, to mnie zawsze rozczulają, powiem Ci szczerze, te manekiny koreańskie. U nas na przykład jak są roboty drogowe, no to tam wiadomo, jest jakieś oznakowanie i tak dalej, jakiś tam, może tam pan stoi i pokazuje, że trzeba, że jest ruch wahadłowy, żeby ominąć jakąś tam budowę. Natomiast w Korei bardzo często stawia się takiego właśnie, takiego robota, powiedziałabym, bo on faktycznie... To jest taki manekin, ale on ma taką funkcję, że może ręką machać i w tą rękę wsadza się mu taki odblaskowy miecz, jak z Gwiezdnych Wojen. Bardzo często takiego manekina też się ubiera. Jak pada deszcz, to Koreańczycy zakładają jakiś tam przeciwdeszczowy płaszcz. To jest naprawdę bardzo rozczulające. W każdym razie takie właśnie manekiny też można zobaczyć na drodze. Jak Koreańczycy też chronią swoje samochody, szczególnie nowe samochody, no to wiadomo, że każdy tam Koreańczyk, każdy człowiek w ogóle chucha na te swoje nowe cacka, ale w Korei bardzo często przylepia się właśnie do drzwi samochodu takie gąbeczki grube, one są takie albo niebieskie, albo różowe, jakieś tam chmurki i tam jakieś świnki, może jakieś tam inne jeszcze kształty, i chodzi właśnie o to, żeby przy otwieraniu tych drzwi, na przykład na parkingu, żeby nie uderzyć o drugie drzwi, żeby tam jakieś się zarysowanie czasem nie zrobiło. Co też jest inne w Korei, to zajazdy. U nas te zajazdy są chyba, no nie wiem, z tego co ja pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w Polsce, to są takie skromne, prawda, że tam, nie wiem, czasem nawet nic nie ma, tylko jest parking i toaleta. Natomiast w Korei zajazdy właśnie, jeżeli jedzie się gdzieś tam daleko autostradą, to te zajazdy są naprawdę ogromne. To są ogromne parkingi, to są wyposażone, znaczy to jest mnóstwo restauracji, wielkie toalety, jakieś tam kawiarnie, nawet sklepy są, można kupić sobie jakieś na przykład CD ze starociami koreańskimi, bo właśnie puszczane są one na cały parking. Także to jest też takie bardzo, bardzo ciekawe. Ale tych stacji samoobsługowych jest mniej, prawda?
Znaczy, tak, chodzi tutaj oczywiście o stacje benzynowe, gdzie tankując bardzo mało jest właśnie stacji takich samoobsługowych, tak jak jest to w Polsce, gdzie po prostu zajeżdżasz na stację, wysiadasz, otwierasz wlew paliwa i po prostu musisz samemu zatankować i się tam gdzieś ubabrać. W Korei prawie wszędzie, naprawdę ja się spotkałem w bardzo niewielu miejscach, gdzie ta stacja jest samoobsługowa. Większość jest tak, że się podjeżdża, pan podchodzi do samochodu, nawet nie trzeba z samochodu wysiadać, bo płaci się właściwie oddając kartę panu na stacji benzynowej, pan zabiera kartę, płaci, przychodzi i oddaje kwitek i nawet ja nie wiem, czy to na zasadzie działa takie, że ten ktoś się za ciebie po prostu podpisuje na tym terminalu.
Czasem
bo to
tak,
nie,
czasem
bo to nie
tak.
Jest tak, że ktoś przychodzi tutaj jak u nas z takim przenośnym terminalem, tylko po prostu odchodzą z tą kartą, płacą i wracają. Czasami też, bardzo często właściwie, są dodawane właśnie, szczególnie jak się zatankuje do pełna, jakieś gadżety typu chusteczki higieniczne, albo jakieś takie wilgotne chusteczki, albo jakieś kupony zniżkowe, albo woda mineralna właśnie, jak się zatankuje. No jest to coś też takiego właściwie chyba w Polsce niespotykanego, żeby ktoś komuś dał za darmo. Także... Jest to bardzo ciekawe.
Dokładnie.
Myślę, że tym akcentem samochodowym zakończymy chyba pierwszą część naszej audycji. Jest tyle po prostu rzeczy do opowiedzenia, że opowiemy Wam pozostałe rzeczy, które przygotowaliśmy dla Was, opowiemy Wam w kolejnej części tej audycji na temat tego, co Koreańczycy robią inaczej. Myślę, że jest strasznie jest to ciekawe właśnie, jak różne są te dwa światy. Ten nasz właściwie zachodni, trochę można by powiedzieć, porównując do Korei, i ten właśnie koreański. To jak Koreańczycy zachowują się w pewnych sytuacjach, co dla nich jest też bardzo normalne. No i z czasem też dla nas normalne się stało, bo tak jak ty powiedziałeś na początku audycji, że teraz już tak naprawdę trudno jest nam rozgraniczyć to, czy to jest normalne, czy nie. I tak jak mówisz na przykład o tym, że w Korei tapetują sufity, mnie to się nigdy dziwne nie wydało w ogóle, może jakoś właśnie na początku, ale potem już w ogóle na to nigdy nie zwracałem uwagi, a rzeczywiście, no jakby widząc to pierwszy raz, są to takie rzeczy bardzo niespotykane.
Ja dzisiaj leżałam na tapczanie i właśnie zastanawiałam się nad tą audycją i właśnie patrzyłam na ten sufit i myślę, o Boże, ten sufit jest potapetowany. No, i stąd. Tak. Ale dokładnie, jest tak, że właśnie stoimy między tymi dwoma światami, jedną nogą w Korei, jedną w Polsce, no i stąd właśnie trochę ciężko nam jakieś tam rzeczy wybrać. Natomiast jeżeli nasi słuchacze, jeżeli wy mielibyście jakieś ciekawe spostrzeżenia, co was może zaskoczyło w Korei, kiedy tutaj odwiedzaliście, czy mieszkaliście, żyliście przez dłuższy okres w Korei, prosimy o komentarze i na pewno będzie to ciekawa wymiana zdań.
Tak, i gdybyście też chcieli jeszcze coś bardziej szczegółowo dowiedzieć się o tych rzeczach, o których rozmawialiśmy, to też śmiało komentujcie, piszcie do nas na naszej stronie www.zakorkowanipodomatic.com lub też na stronie facebookowej.
Dokładnie. Zapraszamy na drugą część, co Koreańczycy robią inaczej, już za 2 tygodnie.
Tak, zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.